Słuchajcie, Radio RMF 24, my przenosimy się teraz na Ukrainę. Jak mówią eksperci, ale także politycy tego kraju, odkąd władze zachodnie pozwoliły na atakowanie celów na terenie Rosji rakietami i bronią otrzymaną od nich, Ukraina stała się bezpieczniejsza. Czy rzeczywiście tak jest i czy ta broń, która tam dotarła, już zmienia losy tego etapu tej wojny? O to już teraz zapytam Zbigniewa Parafianowicza, reportera Dziennika Gazety Prawnej, autora między innymi książki Polska na wojnie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i pytanie kluczowe. Czy rzeczywiście jest tak, że w tej chwili zaczynają się zmieniać losy tego etapu tej wojny? Jeden z brytyjskich ekspertów miał powiedzieć, że okienko możliwości dla Moskwy teraz powoli się zamyka. Ona dużo nie zyskała, choć oczywiście trochę zyskała. A teraz może otworzyć się okienko możliwości dla Ukrainy.
No tak jest, tak dokładnie w tym kierunku to zmierza. Rzeczywiście Rosjanie, tak jak przewidywano wraz z otwarciem tej ofensywy na Charkowszczyźnie, oni to okno możliwości mieli mniej więcej do końca czerwca. No jest ciągle do końca czerwca, ale po tym, jeżeli obserwować to, co dzieje się na Charkowszczyźnie, czy w rejonie Sum, czyli w tych dwóch jakby odcinkach frontu, które otwarto po to, żeby rozciągnąć siły ukraińskie, wyciągnąć je z Donbasu, przesunąć właśnie do obwodu sumskiego i charkowskiego, to postępy są niewielkie strony rosyjskiej. Oni dotarli na przedmieścia Łybci i na przedmieścia Wowczańska w obwodzie charkowskim i tam utknęli po prostu. Ukraińcy te pozycje utrzymują. To samo dotyczy obwodu sumskiego. Rosjanom udało się wedrzeć w obwodzie sumskim tak mniej więcej na głębokość 700 metrów. To jest bardzo niewiele. Cały ten pas graniczny w obwodzie sumskim został ewakuowany, jeśli chodzi o ludność cywilną, na głębokość 10 kilometrów. Z kolei strona ukraińska, ona jeszcze w pełni nie dostaje tych dostaw natowskich z pakietu Bidena 61 miliardów dolarów, ale to, co jest kluczowe, to jest decyzja państw NATO, zgoda na używanie broni natowskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej. To przynosi rezultaty. Niedawno, 31 maja, zniszczono port w Cieśninie Kerczeńskiej po stronie rosyjskiej. Port, z którego Rosjanie odprawiali promy z paliwem na Krym. Paliwa nie dostarczano na Krym mostem kerczeńskim, mostem krymskim, tą instalacją zbudowaną niezgodnie z prawem międzynarodowym, tylko właśnie za pomocą promów. W tej chwili właśnie przerzucono się na dostawy mostem, co jest bardzo w gruncie rzeczy niekorzystne z punktu widzenia Rosjan, bo Ukraińcy, mówiąc brutalnie, szykują się do ataku na ten most. Już kilka razy próbowali za pomocą dywersji ten most zniszczyć, który jest kluczową arterią dla utrzymywania rosyjskich pozycji na Zaporożu. Najprawdopodobniej będziemy świadkami w niedługim czasie uderzenia w ten most. Rosjanie sprowadzili z portu w Noworosyjsku na Morze Azowskie, zdaje się, 7 jednostek pływających w tej chwili po to, żeby wzmocnić ochronę tego mostu. Wynika to też z tego, że musieli wycofać z Krymu systemy obrony przeciwlotniczej S-300 i S-400, ponieważ Ukraińcy zniszczyli za pomocą natowskich systemów stacje radarowe w Dżankoi i w Sewastopolu, co powoduje, że te systemy są bezużyteczne i narażone na uderzenie strony ukraińskiej. Także jeżeli spojrzymy technicznie na tą mapę, co się dzieje na Ukrainie, to ten rezultat jest ciągle bardzo wieloznaczny. To okno możliwości, tak jak piszą Brytyjczycy, którzy moim zdaniem mają najlepsze analizy dotyczące sytuacji na Ukrainie, to okno możliwości dla Rosjan się zamyka. To jest koniec czerwca, to już będzie finał tego wszystkiego. Ewentualnie mogą jeszcze coś próbować robić do jesieni na Donbasie. Natomiast już widać, że takiego głębokiego przełamania nie było. Rosjanie nie weszli do Chasiv-Yaru, nie zdobyli Chasiv-Yaru. Ten najbardziej perspektywiczny kierunek to jest kierunek na Pokrowsk, czyli taki południowy Donbas. Tutaj, jeżeli też popatrzymy na mapę, to bardzo wyraźnie widać, że Rosjanie to okno możliwości próbowali wykorzystać w ten sposób, żeby oskrzydlić dwa duże, spróbować wyjść na skrzydła dwóch dużych, ważnych miast garnizonowych na Donbasie, Kramatorska i Słowiańska. Od strony kanału Doniec-Donbas, lasu Srebreńskiego i od południa właśnie od strony Pokrowska, to do pewnego stopnia się nawet udawało, szczególnie właśnie na tym odcinku południowym, na zachód od Oczeretyna, czyli właśnie tej miejscowości zdobytej po upadku Awdijiwki, ale to powoli się zamyka. To jednak stosowanie systemów natowskich przynosi wyraźną zmianę. To dotyczy też na przykład ataków na systemy rosyjskie w obwodzie białogorodzkim i kurskim, co powoduje, że te zdolności w obwodzie charkowskim po stronie ukraińskiej i rosyjskiej się zmniejszają. Zobaczymy, jak będzie dalej. Niewykluczone, że Putin spróbuje rzucić jakieś nowe siły na obwód charkowski, sumski czy na obwód czernichowski po to, żeby tą uwagę Ukraińców odwracać. Wiadomo, że próbuje, unika jak ognia Putin mobilizacji wewnątrz Rosji, werbuje w krajach Afryki Subsaharyjskiej, oferując $2000 miesięcznie za służbę mieszkańcom krajów afrykańskich plus 2000 za podpisanie kontraktu z armią rosyjską, ale no, póki co tam wielkiej rewolucji nie ma.
No dobrze, ale to jest kwestia Rosji. Rosji się nie udało przełamać Ukrainy, sama ma swoje problemy wewnętrzne, ale czy to oznacza, że otwiera się okno możliwości dla Ukrainy, mówiąc inaczej?
Moim zdaniem nie. To nie jest właśnie równoznaczne. To przepraszam, że przerwałem, ale to jest, mamy do czynienia z sytuacją patową tak naprawdę na froncie. Obydwie strony dokonują niewielkich przesunięć w jedną, drugą stronę, ale tak naprawdę coś dużego mogłoby się zadzieć tylko w sytuacji, gdyby którejś ze stron udało się dokonać spektakularnego przełamania, na przykład zniszczenia mostu krymskiego, a w przypadku Rosjan zdobycia Czasifjaru i w tym samym zdobycia dobrych pozycji do ostrzeliwania dwóch tych dużych miast na Donbasie, Słowiańska i Kramatorska. Dopóki takiego dużego przełamania nie będzie, obydwie strony będą trzymały się po prostu za łby i będzie to wojna na wyczerpanie zasobów.
Dobrze, ale to znowuż wraca nas, ja wiem, że to jest taki obraz, który wraca w tej debacie co jakiś czas, ale cofa nas do zachodniego frontu I wojny światowej. To znaczy, kiedy po prostu naprzeciwko siebie stały dwie armie, no i one się stopniowo wyniszczały. No bo przecież nawet jeżeli oni stoją naprzeciwko siebie, nie ma żadnego przełamania, to ludzie giną, są ranni, dokonują się no, gigantyczne rzezie po obu tych stronach.
Tak, no tak to wygląda w tej chwili, dokładnie. Nawet na poziomie broni osobistej, broni długiej po obydwu stronach, szczególnie po stronie ukraińskiej, która dostaje bardzo duże ilości karabinów w standardzie zachodnim. To widać nawet po tym, co preferują żołnierze ukraińscy, którzy są w okopach. Często jest to broń posowiecka, czy też sowieckiej produkcji, bo się po prostu jest mniej awaryjna w okopie, gdzie jest kurz, piach, błoto często. Tak ta wojna wygląda. To jest wojna w okopach, 80, możliwe, że nawet 90% ran czy śmierci w tej wojnie to jest wynik ran pochodzących od odłamków, czyli nawet ci żołnierze, którzy ze sobą walczą, oni często nawet się nie widzą. To są bardzo niewielkie ilości żołnierzy mają tak tą satysfakcję z tego, że po prostu walczą w bliskim kontakcie, który daje jeszcze jakieś takie poczucie tego, że ta walka do czegoś prowadzi. Walka pozycyjna w okopach, gdzie rany i śmierć pochodzi od odłamków, jest radykalnie demoralizująca. To jest zupełnie nieromantyczny obraz wojny i nieatrakcyjny obraz wojny, który powoduje, że obydwie strony no, niespecjalnie mają ochotę to wszystko kontynuować. Ja niedawno byłem na Charkowszczyźnie i w Donbasie i rozmawiając z żołnierzami ukraińskimi, no, miałem okazję też tego doświadczyć, tego ich takiego poczucia frustracji pewnej, tego, że oni byli akurat wtedy na etapie, kiedy Rosjanie stosowali przeciwko nim bardzo duże ilości dronów FPV samobójczych i ta frustracja jest ogromna, bo w zasadzie obrony przed dronem FPV nie ma żadnej. Rosjanie bardzo skutecznie poradzili sobie z przełamaniem zabezpieczeń ukraińskich w wojnie elektronicznej i tymi dronami FPV skutecznie po prostu samochody czy opancerzone, czy też pick-upy ukraińskie uderzali tymi dronami FPV, to rodzi ogromną frustrację. Podejrzewam, że też po obydwu stronach, bo Ukraińcy dokładnie to samo stosują w odniesieniu do Rosjan. Obydwie strony doskonale się widzą, wiedzą o sobie bardzo dużo, znają swoje słabe punkty, no i do tej frustracji mogą skutecznie się na tym froncie w wojnie pozycyjnej, takiej sugerującej czasy I wojny światowej, do tej frustracji mogą się doprowadzać.
No dobrze, ale pytanie kolejne brzmi, no dobrze, jeżeli to jest tak stabilna w tej chwili sytuacja, jeśli żadna z dwóch stron nie ma szans na przełamanie, a wszystko wskazuje na to, że dającej się przewidzieć przyszłości nie ma, no to pytanie, czy to już nie jest etap, w którym któraś ze stron, no w tym przypadku tylko Rosja może to zaproponować, trzeba mieć świadomość, Ukraina tego nie zrobi, nie może tego zrobić, zresztą bez woli Rosji żadnego, nawet zawieszenia broni dłuższego nie będzie. Czy to już jest moment, kiedy można zacząć myśleć o jakichś rozmowach?
To, że fakt, że Putin wymienił ministra obrony na ministra, który przede wszystkim jest ekonomistą i ma przestawić gospodarkę rosyjską na gospodarkę wojenną, sugeruje raczej długą wojnę. Przygotowanie Rosji właśnie do próby wyczerpania Ukrainy z zasobów. Putin też zdaje sobie sprawę z tego, że ten pakiet 61 miliardów dolarów, który popłynie na Ukrainę, jest najprawdopodobniej ostatnim pakietem, który jest przekazywany Ukrainie nie jako kredyt, nie w formie czegoś, co należy będzie zwrócić. Najprawdopodobniej jeszcze uda się zdobyć pieniądze dla Ukrainy z zamrożonych aktywów rosyjskich, które są na Zachodzie. Może nie tyle z samych tych aktywów, które zamrożono, ile z tego, co te aktywa wypracowują, krótko mówiąc, będąc w rękach zachodnich, ale co do zasady w zasobach Rosjanie mają przewagę. I to, co robi Putin, ta polityka, obserwując politykę rosyjską wobec Ukrainy, no ona dowodzi tego, że Rosja próbuje przeczekać po prostu Ukrainę, doprowadzić do jej wyczerpania, wydrenowania jej zasobów, do spowodowania, że to będzie państwo półupadłe, czy też upadające i wtedy Putin, czy też jego następca za ileś lat spróbuje się policzyć według swoich rachub z Kijowem. Tym celem minimum w kalkulacjach rosyjskich jest zajęcie całego Donbasu. Ciągle 40% obwodu donieckiego, ponad 40% jest w rękach sił ukraińskich. Putin chce ten Donbas co najmniej zdobyć, utworzyć jakiś obwód federalny w swoim rozumieniu noworosyjski, czy jakkolwiek go Putin nazwie. I przejść do kolejnej fazy, którą będzie zamęczanie Charkowa. Stąd też tam jakby jednym z celów wejścia na Charkowszczyznę było podejście pod miasto i ostrzeliwanie stanie artylerii po prostu Charkowa, aby tą 1,5-milionową metropolię to już zamęczać.
Ostatnie pytanie, bardzo krótkie, ale z tego, co pan redaktor opowiada, to wynika ni mniej, ni więcej, tylko że końca tej wojny z perspektywy i wolności dla Ukrainy nie będzie, dopóki Rosja w formie, jaką znamy, nie upadnie.
Albo dopóki NATO i Zachód poważnie nie potraktują tej wojny i nie pozwolą Ukrainie w niej zwyciężyć, czyli dostarczą...
O tym właśnie mówiłem, no to miałem na myśli upadek Rosji, to znaczy, że Ukraina zdecydowanie zwycięży.
To nie jest popularny pogląd na Zachodzie z obawy o to, że duże państwa na Zachodzie obawiają się dynamiki tych przemian w Rosji, natomiast ona nie zostanie rozstrzygnięta, jeżeli Ukrainie nie da się jej jednoznacznie rozstrzygnąć. No, gdyby w ubiegłym roku podczas tej czerwcowej ofensywy zdecydowano o przekazaniu Ukraińcom większej ilości broni, amunicji i samolotów w standardzie NATO i pozwolono zniszczyć most krymski, to dziś ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej. Ja wiem, że to jest gdybanie, ale to był ogromny błąd. Nie przekazanie Ukraińcom w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości broni. 2022 rok, lato, i 2023 rok to był moment, kiedy można było tę wojnę rozstrzygnąć na korzyść Ukrainy. Zachód nie chciał tego zrobić i no niestety będzie musiał ponosić tego konsekwencje.
Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, reporter Dziennika Gazety Prawnej, autor książki Polska na wojnie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.